studio naszym pan Andrzej Melak, brat zmarłego w katastrofie smoleńskiej Stefana Melaka, przewodniczącego Komitetu Katyńskiego i współzałożyciel Stowarzyszenia Katyń 2010. Szczęść Boże, panie Andrzeju, w nowym dniu.
Witam serdecznie, ojcze, witam w tym niedzielny nocną porą.
Tak, z nami jest także, panie Andrzeju, już pan Adam Kwiatkowski, urzędnik Kancelarii
Pozdrawiam
Świętej Pamięci
go,
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Kolega wspólny.
Boże, dobry wieczór.
Witam, Adamie.
Kłaniamy się, panie Adamie. Panie Adamie, jest po całym dniu podróży rowerem, bowiem przypominam naszym słuchaczom, że urzędnicy Kancelarii Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego podjęli pielgrzymkę z Warszawy do Krakowa. Wyruszyliście w poniedziałek i we wtorek i na najbliższy poniedziałek dotrzecie do Krakowa, prawda?
Taką mamy nadzieję. Jeśli nic złego się nie wydarzy, to mamy nadzieję, że w poniedziałek będziemy na Wawelu.
Tak, a dlatego w Krakowie, ponieważ w Krakowie są uroczystości związane z czym, panie Adamie?
W poniedziałek mija dokładnie rok od pogrzebu pana prezydenta i pani prezydentowej.
Proszę powiedzieć, jak ta wasza pielgrzymka rowerowa od Warszawy do Krakowa przebiega, z jakimi też reakcjami ludzi spotykacie się, bo odwiedzacie, także nocujecie w poszczególnych miejscowościach?
Zatrzymujemy się na noc w tych miejscach, które odwiedził prezydent jako prezydent Rzeczypospolitej. No wszędzie spotykamy ludzi, którzy chcą mówić, którzy się interesują tą katastrofą, chcieliby, żeby ona była wyjaśniona. No i widzą, że nasze władze niespecjalnie wiele robią, żeby ją wyjaśnić, a można było powiedzieć, że wręcz odwrotnie. Zadają pytania, próbują dociekać, analizują to, co mogą przeczytać w naszym dzienniku, w Gazecie Polskiej, wysłuchać w Radiu Maryja.
Dzisiaj jesteście, panie Adamie, w Jędrzejowie, tak?
Tak jest, właśnie 2 godziny temu skończyliśmy spotkanie z mieszkańcami Jędrzejowa. W tej chwili szykujemy się do jutrzejszego dnia. Jutro mamy przejechać najwięcej kilometrów, ponad 120.
I gdzie jutro będziecie?
Jutro będziemy w Wieliczce, gdzie o godzinie 17 w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym Solne Miasto na ulicy Kościuszki serdecznie zapraszamy na pokaz filmu Mgła, a po filmie mamy nadzieję, że dotrzemy już na dyskusję z nami.
Panie Adamie, jak jesteście przyjmowani w tych miejscowościach, gdzie był pan prezydent Lech Kaczyński?
No bardzo ciepło. Spotykamy bardzo wielu ludzi, których spotykaliśmy przygotowując te wyjazdy i towarzysząc panu prezydentowi. To są ludzie, którzy nie są w stanie zaakceptować też tego wszystkiego, co się stało, a z drugiej strony pamiętają pana prezydenta takim, jakim był w rzeczywistości, jako ciepłego, sympatycznego człowieka.
A czy ludzie, z którymi spotykacie się, nie są zmęczeni tym tematem katastrofy? Bo to jest temat, który trwa od roku i którego końca tak naprawdę wyjaśnienia no niestety nie widać.
Ja myślę, że ludzie, ci ludzie, którzy się tym interesują, ci, którzy przychodzą na nasze spotkania, ale też tacy, których spotykamy po drodze, bo oni się nas pytają, co my o tej porze robimy na rowerach z sakwami. Jeden z kolegów ma też flagę z Kirem, więc widać, że jest jakiś cel tej naszej podróży. Większość osób podchodzi do nas bardzo pozytywnie. Oni właśnie się pytają. Pytają się, co nami kieruje. Mamy takie bardzo dużo wyrazów wsparcia i myślę, że to jest tak, że ludzi bardziej denerwuje to, że są cały czas dezinformowani, że są cały czas jakby kołowani przez te mainstreamowe media czy przez polskie władze.
Panie Adamie, jedzie z wami także pan Jakub Opara, tak?
Znaczy jedzie cały zespół Kasi Doraczyńskiej, która zginęła też w tej katastrofie i ona była taką szefową tej grupy, która organizowała wyjazdy pana prezydenta. Jedzie Marcin Wierzchowski, to jest drugi z tych, którzy wystąpili w filmie Mgła i dali świadectwo tego, czego był czego byliśmy świadkami. Marcin Wierzchowski był pierwszy na miejscu katastrofy. I trzech kolegów, którzy z kolei odprowadzali delegację na lotnisko wojskowe w Warszawie, czyli de facto byli ostatnimi, którzy widzieli tych 96 ofiar tej katastrofy na żywo, jakby żegnali ich.
Wyjedziecie na rowerach, rozmawiacie z ludźmi, spotykacie się z ludźmi, ludzi nie unikacie. A z drugiej strony na krakowskim przedmieściu trwa też protest Stowarzyszenia Solidarni 2010, ten, no, można powiedzieć, latający namiot, bo on nie może stanąć, on musi być ciągle trzymany. To trochę może i śmieszne, ale pewnie bardziej tragikomiczne w tym wszystkim. Pan prezydent powiedział, że to jest namiot nienawiści.
Znaczy ja muszę powiedzieć, że mnie jako warszawiakowi jest bardzo przykro odpowiadać na pytania dotyczące tego, co dzieje się w Warszawie, bo mijamy miejscowości, w których rządzą niektórzy z tych burmistrzów czy prezydentów są członkami Prawa i Sprawiedliwości, ale są też bezpartyjni i padają bardzo często pytania właśnie o stosunek władz samorządowych, o to, co robią te wspólnoty samorządowe. No i to jest przykre, bo w Maciejowicach wójt gminy zorganizował piękną uroczystość. Dzieci występowały, dzieci z gimnazjum, był taki program Pamiętamy. W Radomiu mieliśmy okazję złożyć kwiaty pod niedawno odsłoniętą tablicą, no, wmurowaną w Urząd Miasta, poświęconą panu prezydentowi. W Skarżysku Kamiennej, w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej też zapalaliśmy lampkę pod tablicą poświęconą tym, którzy zginęli pod Smoleńskiem. W Kielcach dzisiaj rano zwiedziliśmy zbocze góry Grabina, gdzie wspólnota wsi Czarnów doprowadziła do z jednej strony zasadzenia 96 dębów, a z drugiej strony do odsłonięcia takiej tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom katastrofy. Wcześniej byliśmy w przydrożnej restauracji, której właściciel postanowił echo leśne pomiędzy Skarżyskiem a Kielcami, której właściciel postanowił też upamiętnić te ofiary. I tak naprawdę no przykre jest to, że w wielu miejscach Polski upamiętniamy, a w Warszawie z tą pamięcią walczymy. I to muszę powiedzieć też jako radnemu miasta, jest mi po prostu przykro. Ale słyszałem zresztą, że na ostatniej sesji miasta też doszło do jakichś...
Dlaczego tak jest, panie Adamie? Dlaczego tak jest, że w stolicy Polski, w mieście, którego przecież honorowym obywatelem był świętej pamięci Lech Kaczyński, prezydentem tego miasta przez długi czas, człowiekiem zasłużonym dla samej Warszawy, no jest taki problem, żeby upamiętnić jego i wszystkie ofiary katastrofy?
No tak samo jak Andrzej, który jest w studiu i jesteśmy przecież kolegami w Radzie Miasta. Ja do końca tego nie rozumiem. No to jest taka walka z pamięcią za wszelką cenę i chyba strach przed tym wszystkim, co prezydent osiągnął, przed jego legendą i właśnie przed pamięcią. To jest tak, że ja do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego obecny prezydent nie mieszka w Pałacu Prezydenckim, tylko w Belwederze, tak?
No tych jakby znaków zapytania jest niestety bardzo dużo. A rzeczywiście uderzające jest to, że jakoś ta pamięć próbuje być zabita, ta pamięć próbuje być wymazana o prezydencie.
Ale muszę powiedzieć, że z perspektywy tej naszej podróży i też sygnałów, jakie płyną, to rzeczywiście w Warszawie jest największe jakby natężenie walki z tą pamięcią i jakby takie próby wymazania tej pamięci. One są też o tyle przykre, że rzeczywiście z Warszawą związanych było bardzo wiele ofiar tej katastrofy i one tak naprawdę dokonały no bardzo, bardzo wielu rzeczy, o których powinniśmy wszędzie mówić i ludzie się o to pytają i sama inicjatywa sadzenia dębów katyńskich i część hierarchów kościelnych, którzy zginęli i ci, którzy dbali o pamięć, jak brat Andrzeja, no całe mnóstwo wspaniałych ludzi i walka, i tak naprawdę walka głównie z tą pamięcią, o którą ludzie walczą pod Pałacem Prezydenckim.
Właśnie tak jest. A z drugiej strony też 7 kwietnia ubiegłego roku wmurowanie kamienia węgielnego pod cerkiew na cmentarzu katyńskim. Cerkiew, która tam w zasadzie już jest zbudowana, a na krakowskim przedmieściu problem z postawieniem drewnianego krzyża. Ja tak sobie dzisiaj myślałem, że ponad 100 lat temu nasi ojcowie na Giewont na plecach wnieśli krzyż. To był wysiłek niesamowity, a z nami jest dzisiaj taki problem, że żeby obronić tę pamięć i krzyż jako symbol największej ofiary, drewniany, zwykły, mały, przyniesiony po 10 kwietnia 2010 roku. Jest tutaj, no kiedy ja to tak porównuję, i ten Giewont, i ten krzyż z krakowskiego przedmieścia, to chyba jesteśmy dużo słabsi niż nasi ojcowie.
No pewnie tak, a z drugiej strony, ale ta walka jest taka, że ludzie na przykład dzisiaj się nas pytali, jak to było, ile było osób na krakowskim przedmieściu, prawda? I czy to jest możliwe, że było ich tylko 2000? Tak jak to podały niektóre media, 2 czy 3 tysiące ludzi, kiedy wiemy, że tego dnia przez krakowskie przedmieście przewinęło się ponad 100 tysięcy ludzi. To jest takie zakłamywanie tej rzeczywistości właściwie w każdym miejscu, w którym ją można, w której ją trzeba z punktu widzenia tych ludzi zakłamać. Oni się po prostu boją tego, że nas jest coraz więcej i że coraz więcej ludzi to rozumie. I muszę powiedzieć, że taką jakąś małą satysfakcją jest to, że spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy przychodzą i mówią, że oni przyznają się, że oni myśleli inaczej, że oni w to wszystko nie wierzyli, ale to właśnie dzięki takim spotkaniom i dzięki tym informacjom, które są podawane przez Radio Maryja, czy te, które słyszą właśnie od jakichś znajomych, czy na tego typu spotkaniach, oni zdają sobie sprawę z tego, że błądzili, że prawda jest gdzie indziej.
Potrzebne jest to budzenie i równocześnie odwaga ludzi, bo chyba, panie Adamie, tak jest, że ludzie są usypiani, że chodzi o to, żeby jakby znieczulić też na drugiego człowieka, na dobro wspólne, na sprawy narodowe, żeby każdy zajmował się tylko swoim interesikiem i niczym więcej.
No tak, ale jeśli ta znieczulica będzie trwała, no czym jest naród bez swojej tożsamości, historii, bez tego wszystkiego? No, naród nie istnieje. Tak samo no, Polska nie jest w stanie istnieć bez Kościoła, bez religii. Przecież dzięki Kościołowi przetrwała. I myślę, że część ludzi zdaje sobie powoli z tego sprawę, tych, którzy właśnie zasnęli. Ale z drugiej strony oczywiście jesteśmy bombardowani. Pytali się nas ludzie, czy rzeczywiście było niebezpiecznie na krakowskim przedmieściu. Myślę, że trochę osób jednak pod wpływem tych informacji zrezygnowało z przyjazdu do Warszawy. Ale bardzo wiele nam mówi, że wybiera się do Krakowa.
Na rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej to już w najbliższy poniedziałek. O której godzinie, panie Adamie?
Z tego, co ja słyszałem, uroczystości się mają zacząć o 18:30. Jeśli mam jakieś nieaktualne wiadomości, wieczorem, to mam nadzieję, że Andrzej je sprostuje.
Tak, 18:30.
O 18:30, a już jutro w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym...
To już ojcze dzisiaj.
To dzisiaj już, tak. W Wieliczce, czyli w niedzielę, w Wieliczce o godzinie 17:00 film Mgła i spotkanie z...
Będzie też Andrzej Duda, który mieszka na co dzień w Krakowie, więc będziemy w szerszym gronie. i wtedy też będziemy się umawiać już dokładnie, o której godzinie przyjedziemy w poniedziałek na Wawel. Myślę, że to będzie gdzieś chwilę po godzinie 13.
Zatem zapraszamy na to spotkanie do Wieliczki dzisiaj na 17, także do Krakowa, bo jest okazja, żeby spotkać się z państwem, z panami, którzy na co dzień pracowaliście w kancelarii prezydenta, a te bezpośrednie spotkania są jakby też najbardziej wiarygodne i przekonujące. Bardzo dziękuję panie Adamie i pozdrawiamy wszystkich, którzy biorą udział w tej pielgrzymce.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Adam Kwiatkowski, urzędnik Kancelarii Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, był naszym gościem. Panie Andrzeju, w studiu Andrzej Melak przysłuchiwał się tej rozmowie. Kiedy pan tak też rozmawia z ludźmi, to widzi tę bierność, to uśpienie, albo inaczej usypianie?
Oczywiście, ojcze, to widać gołym okiem. I to, co mówił Adam z Jędrzejowa, w całości potwierdzam. Przytoczę może krótki taki list ojca pana Aleksandra Fedorowicza Tłumacza, który zginął także będąc w tym samolocie. I pełen bólu list ojciec pana Darka napisał w ten sposób. Dlaczego ludzie przyszli z krzyżem na plac pod słynnym już pałacem prezydenta? A z czym mieli przyjść? Przyszli z największym symbolem męki, bo przeżywają ból, który nas cierpiących spotkał. Nie trzeba było poniewierać prezydenta za życia. Boli ich, że nie szanuje się tych wszystkich, którzy zginęli. Tak trudno zrozumieć to straszne słowo śmierć? Nie poniewiera się zmarłych. Najdziksze plemiona buszmenów szanują zmarłych. Tylko tacy mordercy wszechczasów jak Hitler, Stalin i inni satrapi nie mają respektu dla śmierci i zmarłych.
Panie Andrzeju, ja tak też przysłuchuję się oczywiście w różnych stacjach temu, co jest mówione. Rzeczywiście to może zniesmaczyć już w pewnym momencie, ale tak się zastanawiam, bo ciągle jest mowa o tym ociepleniu relacji polsko-rosyjskich. Pewnie byłoby bardzo dobrze, gdyby ocieplenie nastąpiło, tylko ja chciałbym pana zapytać, bo pan jest także z Komitetu Katyńskiego, pan przecież walczył o prawdę o Katyniu przez dziesiątki lat razem ze swoim świętej pamięci bratem. Przecież stawialiście w Dolince Katyńskiej na Powązkach krzyż, który dzisiaj, bo on wrócił na Powązki, każdy może zobaczyć. Wtedy, kiedy za Katyń płaciło się wysoką cenę. I tak się zastanawiam, co się zmieniło w stanowisku rosyjskim w ramach tego ocieplenia, gdy idzie o Katyń?
Proszę ojca, idzie wiosna, stąd chyba określenie prezydenta i premiera o ociepleniu. Ze wschodu w dalszym ciągu dla Polski bije chłód i pogarda. I to widzi każdy zwykły obywatel, który choć troszkę potrafi zrozumieć i ocenić to, co się dzieje. To tylko w mediach spolegliwych premierowi, prezydentowi mówi się o ociepleniu. Wszelkie znaki i wszelkie poczynania Rosjan mówią wprost coś przeciwnego. Na naszych oczach powstaje kłamstwo smoleńskie, tak jak powstawało przed laty i przez dziesięciolecia trwało kłamstwo katyńskie. Jakież to, proszę ojca, ocieplenie, kiedy Rosjanie nie uznają zbrodni katyńskiej obecnie, a którą uznał Gorbaczow i Jelcyn. To przecież za prezydentury Putina. Zaczęto negować sprawczość Rosji jako mordercy polskich oficerów.
Putina, który stanął na czele komisji wyjaśniającej katastrofę smoleńską.
O właśnie. O właśnie. A nasz premier wydelegował w to miejsce ministra spraw wewnętrznych. Tak, by była jakaś znacząca nierównowaga w stanowiskach. To też jest znamienne. I trzeba powiedzieć tak, że skarga rodzin tych, którzy zostali zamordowani w Katyniu do Trybunału w Strasburgu spowodowała, że Rosja została zmuszona do pewnych odpowiedzi na pytania właśnie tegoż Trybunału. I co Rosja robi kilka tygodni przed 10 kwietnia 2010 roku? Naczelna prokuratura rosyjska wojskowa pisze pismo do Strasburga, w którym mówi o incydencie katyńskim, który to incydent traktuje jako pospolite zabójstwo niewiadomej ilości oficerów w niewiadomych miejscach i tym podobne bzdury. I to w ocenie premiera, marszałka Sejmu, a później pełniącego obowiązki prezydenta jest ten wyraz ocieplenia. Czy tym ociepleniem było uścisk premierów na miejscu narodowej tragedii, kiedy premier nawet nie podszedł do pilnujących ciała prezydenta borowców przez kilka godzin, nie podziękował im w imieniu własnym za pełnienie tam służby, zlekceważył wszystkich. I to jest ocieplenie? To nie jest ocieplenie, to jest poddanie się dyktatowi Rosji we wszelkich płaszczyznach. Zauważyliśmy przecież, że gdy zginęła tablica zgładów w Smoleńsku, mówiąca o tym, dlaczego delegacja prezydencka udawała się do Katynia, w jakim celu i kto tam w tej delegacji był i dlaczego zginął, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ani premier, ani prezydent nie stanęli w obronie prawdy historycznej, że miało miejsce ludobójstwo w Katyniu.
MSZ...
Że takie jest stanowisko, powinno być Polski, poza wszelką wątpliwość. Ale jak tu mówić o takiej postawie, kiedy doradca prezydenta, profesor Tomasz Nałęcz, powiedział kilka miesięcy temu, że nie ma ceny, jaką zapłaciliby Polacy za polepszenie stosunków z Rosją w sprawie Katynia. Czy tą ceną była katastrofa smoleńska i śmierć prezydenta i 95 towarzyszących mu osób? To jest pytanie i tu trzeba szukać odpowiedzi.
Panie Andrzeju, polskie MSZ stwierdziło, że właściwie nie jest stroną, gdy idzie o tę tablicę, która została zdjęta przez Rosjan w Smoleńsku. Zainstalowana została nowa bez informacji o tym, po co tam w ogóle znalazła się polska delegacja. Czy to nie jest jakoś też dziwne, że MSZ twierdzi, że stroną jest Federacja Rosyjska i rodziny ofiar? To jest straszna nierównowaga, bo nie wyobrażam sobie, że pan czy pani na przykład Merta pojadą i będą z Federacją Rosyjską upominać się, rozmawiać, prowadzić negocjacje, rozmowy odnośnie tego, co ma być napisane, bo są obywatelami państwa polskiego, które no powinno jednak chyba stawać w obronie. Tylko, że dla mnie jest też analogia, panie Andrzeju, nie wiem, czy pan ją widzi. Honoru generała Błasika musiała bronić jego żona, wdowa, nie zwierzchnik sił zbrojnych, nie minister obrony narodowej.
Ojcze, tu całkowitą rację ojciec ma, bo nie tak powinno postępować Ministerstwo Spraw Zagranicznych i władze Polski. Chociaż przytoczę fakty, które potwierdzą, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych w osobie konsula polskiego z Moskwy było obecne przy montażu tej tablicy w Smoleńsku 12 listopada 2010 roku. Dlaczego ta tablica tam została umocowana? Na nasze prośby, na nasze naciski, aby rząd polski, polskie władze upamiętniły to miejsce w jakiś sposób najprostszy, chociażby, panowała głucha cisza. Wtedy my postanowiliśmy, jako bliscy tych, którzy zginęli, że musimy coś zrobić. Musimy zająć się tą sprawą, bo polskie państwo nas zostawiło samych wobec potęgi Rosji, wobec tej tragedii. Dlatego też zamówiliśmy krzyż, który wykonano w Smoleńsku. Tablica zaś została wykonana w Polsce. Do Rosji dostarczyliśmy także własny agregat prądotwórczy, wiertarki, przewody, wszystkie niezbędne rzeczy do przymocowania tej tablicy. I w obecności konsula po mszy świętej, na którą zgodę wydał gubernator obwodu smoleńskiego, ta tablica w obecności policjantów, milicjantów rosyjskich, a także przypuszczam rosyjskich służb, była montowana. Także nie można powiedzieć, że to była całkowita samowola.
Bo teraz
była ich bierna akceptacja tej treści i przymocowania tej
ale
tablicy.
Ale był też polski przedstawiciel, tak?
Był
pan konsul.
Polski przedstawiciel, tak. Poza tym, ojcze, my te miejsce traktujemy jako cmentarz polskich szczątków do dzisiaj niewydobytych. Bo jak wykazały badania archeologów, powierzchowne bardzo, bo Rosjanie nie pozwolili na głębszą penetrację, tam znaleziono szczątki naszych bliskich. A na cmentarzu każdy grób powinien mieć krzyż według chrześcijańskiego obyczaju i tabliczkę mówiącą, kto tu był i kto tu leży. Dlatego uważaliśmy, że nie należy uzyskiwać zgody na to, że my chcemy upamiętnić tymi zawartymi prostymi słowami wszystkich tych, którzy zginęli tam właśnie pod Smoleńskiem. Ciężko by było nam wypisać listę 96 osób. Jeżeli wymieniliśmy prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałe osoby, wykazaliśmy cel podróży i powiedzieliśmy, dlaczego tam ich lecieli. Uważaliśmy, że postąpiliśmy słusznie, zgodnie z logiką, zgodnie z naszym sumieniem. I w tym wypadku Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno całą swoją mocą stanąć za nami. Tak jednak się nie stało i to nie po raz pierwszy. Po prostu polski rząd nie służy swoim obywatelom. Jest instytucją, która reprezentuje, wydaje się, interesy wprost przeciwne niż
to
narodowe.
Bardzo, bardzo... bardzo ciężkie oskarżenie.
No niestety nie można inaczej powiedzieć, jeżeli odmawia nam się, przecież jesteśmy obywatelami, którzy płacą podatki. Jesteśmy obywatelami, którzy ponieśli stratę. Najcięższą, niewymierną, absolutnie. A nas się traktuje jak osobę, która zgubiła jabłko i nie należy jej szukać. I pomoc jej się nie należy. Dlatego moje słowa, chociaż są gorzkie, ale są, wydaje mi się, uzasadnione.
Słucha nas, panie Andrzeju, także ojciec dyrektor, który połączył się z nami. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, ojcze kochany. I szczęść Boże, kochany panie Andrzeju.
Witam, ojcze.
Za taką poufałość, bo właściwie to panu przed wami to klękać i całować ręce. Jesteśmy, chciałem tylko powiedzieć tyle. Pierwsze, słuchałem dzisiaj wtedy, kiedy mogłem, bo tam jeszcze mamy 15. forum polonijne i byłem z tymi gośćmi, też musiałem być, ale tę pierwszą część całą wysłuchałem, a teraz też słucham po 12:00, jeszcze już przed 12:00 już słuchałem tych końcówek, w prędzej tego pana, nie wiem, no, jakiś, nie komentuję tego, w każdym razie zostawiam to. I dziękuję panu za tą posługę prawdy, posługę prawdzie. Dzięki za to. Jesteśmy z panem, jesteśmy z wami wszystkimi w tym bólu i jakkolwiek nie straciłem żadnego brata czy siostry w tej tragedii, brata czy siostry według krwi tych, tak jak w najbliższej rodzinie, to tak czuję, jakbym stracił moją rodzinę. Przez ponad rok już cały czas codziennie o tym myślę. Codziennie. I też jestem, no jakoś tak pytam się, co się dzieje z Polską, że ktoś w ogóle podważa możliwość żałoby, bólu, pytania o śmierć. To jest, nie wiem jaka to jest, co się dzieje z tymi ludźmi. To jest niezgodne z cywilizacją naszą, z naszą mentalnością, z naszym polskim sercem. Polacy zawsze byli pełni współczucia, no, z miłością do ojczyzny i tak dalej. Ale tym się nie załamujcie. Jest wielu ludzi, którzy są z wami, jesteśmy razem, ale też widzę, że Pan Bóg wyciągnie z tego wielkie dobro. To są męczennicy. Ja pana brata widziałem tylko na ekranie telewizji Trwam. Słyszałem w Radiu Maryja i tylko tyle, bo nie zawsze można wszystkich zobaczyć, którzy przyjeżdżają do Radia Maryja, przywitać ich, pozdrowić. Ogromne dzięki, panie Andrzeju. I proszę pamiętać, jesteśmy z panem, jesteśmy z wami, modlimy się za was, za tych ludzi i o to, żeby prawda w całej rozciągłości, nie prawda, która by zabijała przeciwników, ale prawda, która by wyzwalała do wolności, do miłości. Modlimy się o to, żeby była. Nie załamujcie się, chciałem tyle powiedzieć. Dzięki za to. Ogromne dzięki. Naprawdę całujemy wasze ręce, wszystkich tych cierpiących. Strasznie cierpiących. I potrzeba nam ogromnej modlitwy. Zbliża się beatyfikacja Jana Pawła II. Wszyscy się cieszą, Polacy. Ale zapytajmy, co on o tym myśli. Co on o tym myśli? I nie poddajcie się. To jest też dramatyczne, to co się dzieje pod Pałacem Prezydenckim. A w ogóle ci wszyscy, którzy spowodowali to, bo jest zamach, można powiedzieć, jest bezpośredni wprost, ale zaniedbania wszystkie też prowadzą, to jest też uczestnictwo w takim zamachu. To może być nieświadomy zamach, ale te zaniedbania wszystkie, to już jest zamach nie wprost. I za to trzeba ponosić konsekwencje, trzeba być odważnym. Ja się bardzo dziwię, powiem panu, przepraszam, ale muszę to powiedzieć, taki minister arabski, czy minister Nowak z kancelarii prezydenta, przecież to byli pracownicy Radia Plus, katolickiego Radia Plus. Czy to nic nam nie mówi? Tam nie byli tylko świeccy. I teraz możemy zrozumieć, dlaczego są takie układy. To nie są tylko układy towarzyskie. To jest jakiś interes, bardzo brudny interes i interes, nie wiem, czy to jest tchórzostwo, czy to jest kolaboracja z kimś, przeciwko prawdzie, przeciwko Polsce, przeciwko Kościołowi. Trzeba to widzieć. To oni rozprowadzali Radio Plus, katolickie Radio Plus. Trzeba popatrzeć na to, co się działo z tym. Minister Nowak był od reklam w Radiu Plus. Te wszystkie fakty trzeba wiązać, wszystko razem. Ja bardzo boleję nad tym, że to właśnie ludzie, którzy nazywają się katolikami. Być katolikiem to zobowiązuje do czegoś. Nie chciałbym więcej mówić, co myślę. Niech pan się trzyma i proszę o modlitwę. Módlmy się za siebie nawzajem. Módlmy się przez przyczynę Ojca Świętego Jana Pawła II do niego, żeby on się modlił za nas. Żeby to przemienić wszystko w Polsce, żeby uratować Polskę. Dzisiaj byłem w naszej uczelni i studenci mieli taki wieczór. Nie wiem, jak to nazwać, to ojciec się zna lepiej nad tym. Ojciec jest od... Ojciec robi piękny teatr. Piękny teatr ojciec robi ze studentami. Czy to... To nie był wieczór poezji, to był spektakl.
Tak.
Ale to były poezji, to były słowa Jana Pawła II. On pisał te słowa, mając 19 lat. Tak genialne, trudne teksty dla bardzo dorosłych. I gdy, ojcze, patrzyłem na to, jak to studenci odtwarzali, grali całym sobą, pod kierunkiem pani oczywiście Łabonarskiej i ojca Waldemara, ojcze, naprawdę ja wstrzymywałem łzy. Jest nadzieja. Jest nadzieja. Trzeba inwestować w młodzież, posyłać do najlepszych mistrzów. I tu dziękuję tym, którzy właśnie posyłają do tej uczelni i do tych mistrzów. Nam zależy bardzo na Kościele, na Polsce. Bo widzimy, co się dzieje w świecie i to, co w świecie, ta lewica, ona dotyka Polski bardzo mocno. Ona chce Polskę zmiażdżyć. Dlatego bądźmy silni. Pan Bóg dopuścił na nas to, co stało się 10 kwietnia. Ale myślę, że my módlmy się, modląc się za nich, módlmy się równocześnie do nich, żeby oni się za nas stawiali. Oni tyle dobrego czynili dla Polski. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Przepraszam, że nie podziękowałem osobiście. Nie byłem w radiu. Nie dałem rady, bo byłem gdzie indziej. Naprawdę jesteście cały czas w naszych sercach. Dziękuję. I Boże, żeby się prosimy o modlitwę wszystkich Polaków, którzy coś rozumieją. O przebudzenie Polski. Po Panu Bogu. Nasza największa miłość to ojczyzna Polska. z ojczyzny będziemy niczyi, znikąd. Ojczyzna jest pierwsza. Czy ona się podniesie? Nie wiem. Nie wiem. To musielibyśmy dalej mówić. To jest bardzo złożony problem i ona jest niszczona bardzo planowo. I niestety ci rządzący to właśnie robią. Ja tylko bardzo jakoś tak przeżywam to, że to są ludzie, którzy nazywają się katolikami. Oni uwiarygodnili się swoim pokazywaniem katolicyzmu. Ale uważam, że to jest coś nie tak, nie wiem. Ja nie jestem przeciwko tym ludziom. Myślę, że powinniśmy wszyscy zastanowić się, jeżeli jesteśmy autentyczni, jeżeli nam na czymś zależy na prawdzie, jeżeli mamy trochę odruchów ludzkich. Teraz przy okazji beatyfikacji Jana Pawła II powinniśmy wszyscy jakoś zastanowić się, pomyśleć i zrobić nawet nowe otwarcie dla Polski, dla tej sytuacji, w całej prawdzie stanąć. Nie robić grubej kreski, ale w całej prawdzie uprzątnąć dom ojczysty. Dziękuję serdecznie. Słowo zawsze słowo znaczy. Prawda, prawda. Sprawiedliwość, sprawiedliwość. Miłość, miłość, a nie pokręcenie takie. Oszustwo, oszustwo potworne. Przy tym media, to co robią, to jest coś potwornego. Nie wiem, jak ci dziennikarze, jeżeli oni są ludźmi wierzącymi, idą do kościoła, to życzę ogromnych wyrzutów sumienia. Żeby sumienie wreszcie ruszyło. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże, panie Andrzej.
Dziękuję, ojcze, za słowa otuchy.
Dziękuję za pana determinację, za każdy wysiłek. Przecież wy strasznie cierpicie.
To prawda, ojcze, ale wiara, nadzieja w nas jest większa niż to, co nas przybija. Wiemy, że tylko w prawdzie możemy zwyciężyć i do prawdy dążymy. A mając nadzieję i poparcie takich orędowników jak Jan Paweł II, który mówił: nie lękajcie się, nie lękajcie się, i księdza Jerzego: zło dobrem zwyciężaj, po prostu jesteśmy silni, zwarci i pełni nadziei i optymizmu w tym, że nasza praca doprowadzi do pozytywnych wyników. Ojcze, ja byłem w piątek w Radzyminie, gdzie był poświęcony głaz i dąb poświęcony jednemu z tych, którzy zostali zamordowani w Katyniu. I serce rośnie, jak mówił ojciec, patrząc na to, jak na ulicy Armii Krajowej w szkole, gimnazjum, młodzież tej szkoły wystawiła spektakl poświęcony Katyniowi. Pięknie grali, pięknie śpiewali, pięknie cytowali poezję. Tak piękną, że powinno być obowiązkowa we wszystkich szkołach. I dlatego wiem, że Warszawa nie jest miejscem, z którego można brać przykład. Żyje Polska. Polska to nie tylko Warszawa.
Przepraszam, panie Andrzeju, ale w Warszawie są niezwykle szlachetni ludzie.
Ja wierzę.
Tam
i
jest
są tacy.
Niezwykle szlachetnych i cierpiących z tego powodu. Myślę, że tych, którzy nas nie rozumieją, którzy może są tchórzliwi, którzy poszli na jakiś układ z kłamstwem, trzeba za nich się też modlić. Ja nie występuję przeciwko komukolwiek, ale bardzo boleję nad tym, że sterów państwa No tak się dzieje, to jest coś strasznego. Coś strasznego. Na tylu frontach trzeba się bardzo modlić za Polskę, bo ona ginie. Nie dali rady zaborcy, nie dali rady Sowieci, nie dali rady hitlerowskie Niemcy. Nie dały rady. Nie dali rady. Nie dał rady komunizm przez tyle lat. Stan wojenny. I teraz no to jest coś jak niezwykłe doświadczenie dla nas. Jest to bardzo poważne pytanie, czy Polska będzie istnieć. Czy Polska zrealizuje plan, jaki Pan Bóg ma wobec nas. Polska jest jeszcze najbardziej katolickim krajem w Europie. Co z nami się stanie? Czy my Europie poniesiemy Chrystusa? Czy ta Europa się odrodzi? I tu jest dlatego taki atak na Polskę. Naprawdę, módlmy się o nawrócenie tych wszystkich. I premiera, i prezydenta, i tych ministrów. Przecież to jest dramatyczne. Każde ministerstwo, to jest dramat. Ja nie chcę o tym mówić teraz. Ale popatrzmy na edukację, popatrzmy na sprawy zdrowia, popatrzmy na szkolnictwo wyższe. Jeżeli ktokolwiek coś rozumie, i tu potrzeba odwagi wszystkich Polaków, a nie czekać, co kto inny zrobi. Właśnie ruszyć się wszyscy razem. Skończyć z tchórzostwem. Dziękuję. Przepraszam.
Dziękujemy. Ojciec Tadeusz Rydzyk. Panie Andrzeju, pan odpowiedział już mi chyba na to pytanie, które chciałem postawić. Czy pan i państwo nie zniechęcicie się, nie znużycie, nie zmęczycie, bo wie pan, mam wrażenie, że to jest gra na zmęczenie społeczeństwa, ale także gra na zmęczenie was tym tematem, tym dochodzeniem do prawdy, upominaniem się. Czy się nie zniechęcicie?
Myślę, ojcze, i jestem pewien, że na pewno nie. Traktuje się nas jako natrętów, którzy w jakimś obłąkańczym szale dążą i zadają trudne pytania. Ale my jesteśmy cierpliwi, ale jednocześnie zdeterminowani. To jest nasza powinność wobec tych, którzy od nas w tak niespodziewany sposób odeszli. Oni są dla nas przykładem, ich życie, ich praca. Byli równie zdeterminowani w tym, co czynią, co czynili, jak i my. Przykładem dla mnie takim jest, ojcze, determinacja Stefana.
Czyli pana
on był
brata.
Wiecznym pielgrzymem. Niezmiernie wierzącym i całkowicie oddanym Panu Jezusowi. Chcę tylko powiedzieć, że przeszedł 37 pieszych pielgrzymek do Częstochowy. W czasie tych pielgrzymek znużony, zmęczony, jak większość pielgrzymów, gdy inni odpoczywali, on na postojach, na popasach, w odpoczynku, w czasie odpoczynku robił krótkie konferencje historyczne, coraz w innej grupie. I to mi opowiadali ci bracia i te siostry, które z nimi wędrowały. Ja w ubiegłym roku, jakby w zastępstwie brata, poczułem taką przemożną chęć udania się na tą pielgrzymkę. Pierwszy raz to było. Nigdy, wydawało się przedtem, choć wybierałem się wielokroć, nie miałem czasu, wydawało się. Teraz, w ubiegłym roku, znalazłem ten czas. I powiem tak. W tej pielgrzymce my nie szliśmy. My żeśmy frunęli. A taką otuchą, wzorem i taką nadzieją byli ci wszyscy, którzy nas po drodze witali, przyjmowali, ich zdrowy rozsądek prostych, zwykłych ludzi, wielokrotnie przewyższający tych, którzy mają wyższe wykształcenie, tytuły naukowe. Oni byli od tych wykształconych osób bardziej rozsądni, bardziej wyważeni i bardziej dociekliwi. I tam jest Polska, ojcze, a nie tylko tu, gdzie widzi się wielkie skupiska ludzi. Tam jest Polska nadzieja. O nich właśnie trzeba dbać, ich wspierać, im umożliwiać normalne życie. Oni są ostoją polskości. I to jest to, co pozwala nam mieć nadzieję. My, rodziny tych, którzy zginęli, zdajemy sobie sprawę, że sprawa nie jest prosta, nie jest łatwa i że wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że przeszkód na naszej drodze będzie dużo, a może coraz więcej. Ale jednocześnie postawa tych, którzy chcą zabić pamięć o naszych bliskich, także mobilizuje nas i widzimy, że kto zabija pamięć, to Polacy tą pamięć bardziej kultywują. Rośnie także grono tych, którzy pamiętają, którzy nie dają się obłudnie okłamywać, którym nie można wciskać bezkarnie kłamstw. Zaczęli Polacy myśleć samodzielnie. Wielu wyłączyło telewizor, włączyło, jak to mówią popularnie, rozum. Przejrzeli na oczy. I to jest właśnie ta nadzieja. Ojciec dyrektor mówił, że mało jeszcze jest odważnych, ale ta grupa będzie się powiększała. I w tym miejscu chcę złożyć serdeczne podziękowania dla tych solidarnych pod Pałacem Prezydenckim, którzy są taką forpocztą tych odważnych, którzy tam trwają na posterunku pomimo szykan, prześladowań, niektórzy pomimo bicia. To jest takim dobrym przykładem, że chcieć to móc, że wola jest silniejsza niż fizyczna ułomność i że tak należy postępować, bo prawda jest największą wartością i kto żyje w prawdzie, w wierze, ten ma moralne siły, które umożliwiają mu egzystencję i dążenie do celu. Tak to, ojcze, widzę.
Panie Andrzeju, Pan Bóg postawił mnie też w Radiu Maryja. Dzięki temu, że tu jestem, mogę spotkać się z Panem. Mogłem spotkać się z wieloma ludźmi, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. Dzisiaj mogę te rozmowy prowadzić i rozmawiać i o Katyniu, i o Smoleńsku. I chciałbym Panu trochę tak jako starszemu ode mnie, osobie, która walczyła o prawdę o Katyniu, podzielić się takim niepokojem, który wszedł we mnie w minionym tygodniu, jako osoba, która o tę prawdę nie musiała walczyć, ale która ją sobie przyswoiła. Kiedy tak słuchałem ministrów, chociażby z kancelarii pana prezydenta, kiedy patrzę na stanowisko polskiego MSZ-u, wie pan, to ja tak sobie, zapaliła mi się taka czerwona żarówka, czy Polska nie zrezygnuje z tej kategorii ludobójstwa, gdy idzie o to, co się stało w Katyniu? Czy my w imię tak zwanego ocieplenia stosunków nie zrezygnujemy z tego, co państwo przechowywali, za co byliście bici? za komuny, co ja przejąłem i jako to młodsze pokolenie, kolejne. Czy Polska z tego nie zrezygnuje? Bo no, zaniepokoiłem się po niektórych wypowiedziach, nie chciałbym mówić w tej chwili z nazwisk, może przyjdzie na to czas, kiedy te fragmenty będziemy wyciągali i pytali się o to, ale jest we mnie ten niepokój, muszę panu powiedzieć.
We mnie także, ojcze, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ci, którzy są przy władzy, dążą wbrew wszelkiej logice przeciwko temu, o co pokolenia walczyły z determinacją.
Prezydent Lech Kaczyński w niewygłoszonym przemówieniu powiedział o ludobójstwie w Katyniu. Tamte słowa miały paść.
Tak, oczywiście. I mówił to zgodnie z przekonaniem i zgodnie z prawdą historyczną. Co boli Rosjan w te słowo ludobójstwa? Rosja w dalszym ciągu chce występować jako opoka pokoju, sprawiedliwości, wyzwoliciel narodów, gwarant państwowości wielu krajów. A przecież wiadomo, że była i jest żandarmem narodów, sprawcą kilkudziesięciu milionów ofiar wszystkich prawie ludów europejskich, które straszliwie cierpiały pod jej zaborami, okupacją i ciężkim butem żandarma. I teraz w imię tej właśnie wartości, które przytoczyłem, które Rosja chce przekazać światu, ciężko im jest przyznać się do ludobójstwa. A przecież oni sami, ich przedstawiciel na procesie norymberskim, pułkownik Pokrowski, oskarżając o tą zbrodnię Niemców, nazwał tę zbrodnię ludobójstwem. Teraz chcą się z tego wycofać. A Polacy, tak jak już przytoczyłem profesora Nałęcza, doradcę prezydenta do spraw historycznych, pan Nałęcz powiedział, nie ma ceny, której Polska nie powinna zapłacić za zbliżenie z Rosją w sprawie katyńskiej. I tą ceną, obawiam się, była śmierć naszych bliskich i tą ceną jest to, że unika się słowa ludobójstwa, dobiera się inne, bardziej łagodne słowa i to najbardziej boli. Że wysiłek wielu pokoleń, wysiłek i zabójstwo 55% kadry oficerskiej Wojska Polskiego, jeńców wojennych, których Rosja bez sądu decyzją administracyjną zamordowała, nie znajdzie finału ani w sądzie, ani w wyroku skazującym.
Ale też Katyń trwał w tej prawdzie o nim, przekazywanej z ust do ust, szeptem niejako, w rodzinach. I jeżeli ktoś się odważył przecież wypowiedzieć słowo Katyń, był niszczony, był gnębiony, był bity, był mordowany.
Tak, płacił więzieniem, zdrowiem, utratą majątku, prześladowaniami. Tak były też prześladowane rodziny ofiar tych, którzy zginęli w Katyniu i w innych miejscach. Oni byli ludźmi drugiej kategorii, którym blokowano dostęp do uczelni, pracy, godnego życia. I okazuje się, że pomimo upływu wielu lat będzie się tak działo dalej z tymi, którzy mówią prawdę o sowieckim ludobójstwie. Cała reforma szkolnictwa, całe 20 lat wolnej Rzeczypospolitej skutkuje tym, że ze szkół znika tematy historyczne. Ruguje się naukę historii. Ruguje się naukę stosunków nie tylko z Rosją radziecką, ale także nawet z Rosją carską, bo polityka Rosji wobec Polski to jest ciągłość jej celów pomimo zmienności tych, którzy stali na czele Rosji, bo zarówno car, jak i komuniści w osobach Lenina, Stalina, a także, jak mówią teraz, demokratyczna Rosja pod dowództwem Miedwiediewa i premiera Putina ma jeden zawsze cel. Tym celem jest podległość i zależność Polski do Rosji, bo Polska jest traktowana jako przeszkoda do marszu na zachód. W 1946 roku na takim spotkaniu, w którym uczestniczyło ponad 1500 marszałków i generałów rosyjskich, odznaczanych przez Stalina, gdy marszałek Żukow powiedział, że największą zdobyczą Rosji w tej wojnie są Niemcy, wstał Stalin i powiedział: nie, największą zdobyczą Rosji jest to, że pokonaliśmy i mamy Polskę. Tak to ocenił. I tu oddaję skalę polityki rosyjskiej, sowieckiej i carskiej Rosji w stosunku do Polski. Polska była zawsze przeszkodą, o czym Rosjanie wielokrotnie się przecież przekonywali. Bitwy o Smoleńsk, zajęcie Moskwy w 1610 roku, Kłuszyn, cud nad Wisłą, to wiekopomne czyny polskich działań zbrojnych w stosunku do Rosji. No i Rosjanie i do o tego, tym pamiętają.
I do tego dodajmy jeszcze, myślę, że tak to można nazwać, ocalenie Gruzji przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zorganizował lot prezydentów, by obronić Gruzję przed agresją. Panie Andrzeju, pan przytoczył słowa pana ministra z kancelarii prezydenta.
Pana Nałęczy.
W tej Tomasza Nałęczy. Mówił pan, że cytując, że nie ma takiej ceny, jakiej byśmy nie zapłacili za dobre relacje z Rosją, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, i w sprawie Katynia, tak jest.
To ja tak sobie szukając w historii też jakiejś myśli, która byłaby odpowiedzią, przypominam sobie słowa ministra Beka, ministra spraw zagranicznych, który powiedział, że jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, państw i narodów, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
Honor, tak jest.
Panie Andrzeju, myślę, że nasi słuchacze już zrobili sobie herbatę i chcą dosiąść do naszych rozmów.
Ojcze, może jeszcze powiem jedno, dobrze? Jeżeli ojciec bardzo pozwoli. Tak. Rosjanie powinni sobie zdawać sprawę z jednego, że Polska przed 1939 rokiem miała możliwość i propozycję od Niemców, aby razem pójść na Rosję. I wtedy w takiej konfiguracji Polska i Niemcy na Rosję, dla Rosji nie byłoby żadnego ratunku. My jednak zrezygnowaliśmy z propozycji niemieckiej i nie wykorzystaliśmy tej szansy, a Rosja, i wtedy nie byłoby Katynia, nie byłoby innych miejsc zagłady Polaków. Rosjanie natomiast bez żadnego powodu rozjechali Polskę w sposób straszliwy, niszcząc i zabijając jej najlepszych synów i zajmując jej terytoria. Morał jest taki. Nie ma układów z Rosją, bo Rosja w chwilach dla niej najważniejszych te wszelkie układy zrywa, łamie i postępuje tak, jak jest dla niej wygodne. Mieliśmy przecież pakt o nieagresji z Rosją obowiązujący jeszcze wiele lat po 40 i 39 roku. Niestety oni go złamali.
Andrzej Melak z Komitetu Katyńskiego i ze Stowarzyszenia Katyń 2010 jest naszym gościem. Zapraszamy Państwa do tego, by przysiąść się przy naszym stole i rozmawiać o Polsce. Radio Maryja, proszę bardzo. Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Gdzie, czy mogłabym zabrać głos? Jestem z Krakowa, co nie?
Tak, bardzo prosimy. Jak pani ma na imię?
Katarzyna.
Pani Katarzyno, jesteśmy na antenie, słuchamy.
No właśnie, chciałam się dołączyć do tej dyskusji, bo jeśli chodzi o te tablice, które to wymienili Rosjanie w nocy, no, wyrzucili nie tylko te słowa, ale i tam był krzyż, prawda? Też znak krzyża. Oni sobie cerkiew stawiają, a krzyż usuwają z naszej tej tablicy, która tam była, prawda? To raz. Poza tym, jak tak słucham i w telewizji pan premier tłumaczył, jak było pytanie zadawane później po tej, jak on tam już swoje wygłosił, więc wtedy pytali go dziennikarze, dlaczego były te dwie, prawda, w zeszłym roku wyjazdy dwa, dlaczego nie było wspólnej wyjazdy. No więc powiedział, że tak sobie, że to właśnie prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci, że on tak chciał właśnie, że on to, a przecież było wiadome, że po telefonie Putina, wtedy przecież nie wiem, czy on uważa, że ludzie już tak nie mają pamięci. Przecież to on ogłosił, prawda? Wcześniej, w lutym, a nie prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński chciał lecieć oddzielnie, więc takie kłamstwa, tak no w ogóle już no w żywe oczy, tak? Cała ta ekipa, pani minister Kopacz, no i dalej tak kłamią i kłamią, ja nie wiem, co to za... Oni się w ogóle no, nie liczą z tym, że przecież, że powinni przecież przynajmniej jakoś kłamać już tak, żeby to nie było aż takie ordynarne, a to jest cały rząd kłamczuchów, no wszyscy tam kłamią, no, no w każdym ministerstwie prawie, no, no nie ma, to ja nie wiem, w ogóle co to za ludzie, no. Tam jest powszechne kłamstwo u nas, no jak na takich kłamców ludzie im uwiarygodniają i tego, że będzie lepiej. No mają lepiej, no, no coraz gorzej w Polsce i będzie właśnie gorzej, jak będą stawiać na takich ludzi. I SLD i cały te ubecja, to przecież oni na to grają, że jak gdyby nawet PiS dostał więcej głosów, to i tak nie utworzy rządu, bo dlatego, że SLD mają na podrędziu i cały ten tu rząd, a tam znowu prezydent obstawił się tylko właśnie kim. No, też takimi niby w Moskwie, moskiewskimi profesorami, że tak powiem, no, bo oni... Ci, co do wojska wrócili, to też ci po Akademii.
Pani Katarzyno, dziękuję bardzo.
Taki mamy los przez takich ludzi. Dziękuję, z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy Kraków. Przypominamy, że w najbliższy poniedziałek uroczystości na Wawelu o 18.30 rocznicowe pogrzebu pary prezydenckiej. Panie Andrzeju?
No niestety wiele racji trzeba przyznać pani w tym stwierdzeniu. Byłem w Moskwie i słuchałem tego, co mówił do nas pan arabski, przedstawiciel kancelarii premiera, pani Kopacz, minister w jego rządzie, a także słuchałem i premiera na bezpośrednich spotkaniach. I trudno nie oprzeć się wrażeniu, że zawsze, czy w większości, powtarzali i wmawiali społeczeństwu sprawy, które nie miały w ogóle absolutnie miejsca. Pani Kopacz mówiła o przekopaniu terenu katastrofy do głębokości 1 metra i odnalezieniu wszystkich części, rzeczy, a także szczątków naszych bliskich, a jak wykazały wielokrotne czy przypadki osób odwiedzających to miejsce katastrofy, gdzie znajdowano zarówno i szczątki ofiar, jak i części samolotu, a archeolodzy jeszcze w październiku wydobyli ponad 5000 różnych elementów, a także szczątków naszych bliskich. To samo mówił pan arabski o wzorowo prowadzonym śledztwie przez Rosjan, do którego nie mają żadnych zastrzeżeń. Powtarzał to wielokrotnie także premier, a byliśmy świadkami, gdy sfilmowano, gdy Rosjanie w perfidny sposób niszczyli szczątki polskiego samolotu. Te śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej łamie wszelkie międzynarodowe procedury związane z tego typu wypadkami.
Ale widzieliśmy, panie Andrzeju, to na filmie, kiedy uśmiechnięty, no nie wiem, czy to był żołnierz, jakiś funkcjonariusz w każdym razie w mundurze rosyjski z uśmiechem takim trochę rozwala szybę chyba w fragmencie samolotu, tego co zostało. No i później taki dumny jeszcze pręży muskuły. To na tym filmie obserwowaliśmy. W Parlamencie Europejskim parlamentarzyści przygotowali wystawę po to, by zwrócić uwagę opinii publicznej poprzez reprezentantów w Parlamencie Europejskim na to śledztwo, na katastrofę. No i podpisali w zasadzie to, co na filmie było, czyli że uśmiechnięty żołnierz rosyjski niszczy dowody w sprawie katastrofy. No bo przecież samolot jest chyba jednym, czy szczątki samolotu, no to jest jeden z podstawowych dowodów, które zresztą niszczeją w dalszym ciągu, przykryte brezentem i oponami. Pomijam to, ale te napisy zostały po prostu zamazane w Parlamencie Europejskim, panie Andrzeju, na którego czele stoi Polak Jerzy Buzek.
Tak, ale czego spodziewać się po panu Busku, kiedy my byliśmy w grudniu na tak zwanym publicznym przesłuchaniu w Parlamencie, to pan Buzek wyjechał z Brukseli, nie wyznaczył żadnego ze swych 14 zastępców, aby byli obecni przy naszych relacjach. A naszą wizytę nazwał seansem mającym poprawić nasze samopoczucie, gdy powiemy to, co czujemy, to, co żeśmy widzieli.
Terapeutycznym.
I to, co, tak. Więc trudno tu oczekiwać czegoś innego. Trzyma linię partii, którą reprezentuję, i tak to można krótko nazwać.
Ale panie Andrzeju, my nic nie możemy tak naprawdę, bo MSZ nic nie może w sprawie tablicy, prokuratura nie może, no bo czeka na dowody z prokuratury rosyjskiej, no bo dowody są w gruncie rzeczy, przeważająca większość dowodów to jest w Rosji. Została również te główne, jak czarne skrzynki, jak wrak samolotu, który już chyba przestaje być dowodem tak naprawdę, ma się stać zresztą jakimś elementem wspomnień. Nie możemy nic w Parlamencie Europejskim, bo pan Jerzy Buzek mówi, że to nie należy do jego kompetencji w gruncie rzeczy. My po prostu nic nie możemy.
Ojcze, naszymi sojusznikami jest NATO i Unia Europejska, Polski jako taki. A rząd polski do tych naturalnych sojuszników o pomoc w śledztwie nie zwrócił się absolutnie, tylko oddał te śledztwo państwu, które trudno nazwać przyjacielem, bo jest we wrogim obozie w stosunku do NATO. Straszy Polskę i Europę Zachodnią coraz wystawianiem rakiet w Kaliningradzie i w innych miejscach, które mogłyby spowodować atak na niektóre kraje. Straszy embargiem na dostawy gazu, ropy. Prowadzi politykę imperialną w stosunku do wielu krajów byłego obozu, które podlegały Rosji. A dobre stosunki gospodarcze Niemiec, Francji, Włoch z Rosją, spodziewane zyski powodują to, że im jest obojętny los Polski, Litwy i innych małych państw, które w swej historii zaznały dobroci bycia pod butem sowieckim. I tu jest nieszczęście, że w świecie brakuje polityków tej wagi, co Ronald Reagan, Margaret Thatcher i naszego rodaka na stolicy Piotrowej. Wtedy Rosjanie nie odważyliby się na takie kroki, jak teraz.
Tylko to ośmieszanie też Polski, panie Andrzeju, przez Federację Rosyjską. No chociażby także ta tablica, przecież w bardzo konkretnym momencie zdjęta. To nie jest tak, że tam się nic nie działo, tam nie miała przyjechać delegacja z panią prezydentową przecież na czele. To był bardzo konkretny moment wybrany na zdjęcie tablicy przy zamontowanie innej. Ale ta Rosja po prostu sprawia, że my jakby tracimy prestiż również w relacjach z innymi, pomniejszymi państwami. My chyba tracimy szacunek do samych siebie w gruncie rzeczy pod rządami, no tymi, które obecnie są w Polsce.
Zgadza się, ojcze, bo kto nie szanuje siebie, trudno wymagać od niego szacunku od innych, widząc polską słabość, widząc polską bierność i uzależnienie. Można tak śmiało powiedzieć, od Rosji, takie nawet małe kraje jak Litwa poczynają sobie coraz śmielej w stosunku do polskich mniejszości narodowych, robią co chcą, lekceważą zawarte porozumienia i śmieją się z Polski. Ale na to ciężko zapracował rząd pana Tuska i prezydent Komorowski. I to jest ta cena. Właśnie.
Jak nie mamy szacunku do siebie samych, to trudno, żeby inni nas szanowali. Bardzo proszę, halo?
Właśnie.
Halo? Niestety chyba nie słyszymy się. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Jadwiga z Katowic się kłania. Witam pana Mylaka. Proszę ojca. Proszę pana Andrzeja. Myślę, że katastrofa smoleńska była jakby wypadkową i konsekwencją negatywnej, odrażającej, prowadzonej polityki rządu skierowanej przeciwko opozycji, przeciwko prezydentowi RP świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, przeciwko Polsce. Większościowa koalicja parlamentarna przy współudziale SLD oraz przy ogromnym udziale liberalnych mediów są współodpowiedzialne za zaistniały smoleński narodowy dramat. Wydarzenia ostatnich lat wskazują, że życie polityczne w państwie na najważniejszych konstytucyjnych urzędach zostało opanowane przez renegatów reprezentujących obce interesy i że są oni gotowi na każdą nikczemność za cenę utrzymania się przy władzy. Panie Andrzeju, ma pan rację. Oni reprezentują obce interesy, nie polskie. Koalicja PO-PSL jest grabarzem naszego suwerennego państwa. Liberałowie na przestrzeni ostatnich 20 lat, a wcześniej władza PRL-u, pozbawiali naszych obywateli samodzielnego myślenia, poddając go systematycznej, medialnej obróbce. Propaganda, kłamstwo zorganizowane, indoktrynacja non-stop zrobiły swoje. Połowa uprawnionych nie chodzi na wybory, a druga, która idzie, jest podzielona, w części nieświadoma skutków swojego wyboru i mamy tego rezultaty. Eldorado dla oligarchów, utracjuszy, którzy kosztem coraz biedniejszego społeczeństwa i deklasacji państwa zbijają ogromne osobiste fortuny. I to jest właśnie rozbój i szczyt niegodziwości. Prezydent Rzeczypospolitej jakby przestał stać na straży ładu w państwie, jakby zapomniał o przysiędze, jaką złożył wobec Zgromadzenia Narodowego, a szczególnie, że będzie strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla niego zawsze najwyższym nakazem. Mogłabym to analizować i udowadniać bez końca, bo to jest prawda. Tak się dzieje, gdy następuje negacja prawdy i Bożych przykazań. W polityce taka postawa doprowadza zawsze do rażącej niesprawiedliwości, przemocy i okrucieństwa. Rządząca i stanowiąca prawo klasa polityczna, większościowa koalicja wyzbyła się norm etycznych, by już w majestacie arytmetyki parlamentarnej, już bez żadnych skrupułów, jak rozbójnicy, mogli grasować i bezkarnie ograbiać naród z majątku, doprowadzając ludzi do nędzy, bez nadziei, czy też życia właśnie w rozproszeniu poza granicami naszej ojczyzny. Ojcze, panie Andrzeju, jest sprawą niesłychaną, żeby Polacy żyjący tu i teraz, od pokoleń, byli wydziedziczani przez grupę bogacących się coraz bardziej łobuzów. To bardzo łagodne określenie. 38-milionowy naród, dla którego Bóg, honor i ojczyzna były najważniejszym przesłaniem. Dla tych wyjątkowych sekwencji, świętych wartości, Polacy walczyli na przestrzeni wieków na wielu frontach świata. Bronili wiary, honoru i ojczyzny, oddając to, co mieli najcenniejsze, własne życie. Ginęli na polu walki, w licznych zsyłkach. Mówił pan o tym, panie Andrzeju, w obozach koncentracyjnych, hitlerowskich Niemiec i sowieckich łagrach, ale i w więzieniach w PRL-u, iluż zginęło naszych ludzi. Tęskni za wolną i niepodległą. Dziś oni wszyscy za grobu, włącznie z ofiarami katastrofy smoleńskiej, właśnie wołają: Polsko, co się z tobą dzieje? Radziłaś sobie z okupantami z zachodu i wschodu, z obcymi reżimami, a nie rozpoznałaś kolejnych przebierańców, targowiczan. Zastanawiam się, proszę ojca, panie Andrzeju, co by powiedział Boryna z Rejmontowskich Chłopów współczesnym Polakom. Myślę, że powiedziałby: już czas, Polacy, pora siać. Czas w ojczystej zagrodzie robić porządek. Już czas przeprowadzić dezynfekcję wszelkich insektów, pasożytów i innych szkodników. Już czas. Myślę, że tak by powiedział. Panie Andrzeju, ja serdecznie panu współczuję z okazji i z racji śmierci pana Stefana. Jestem z wami, odczuwam ból, ciągle nie potrafię się pozbierać po tym strasznym dramacie, po tej katastrofie, ilekroć i też wracam bardzo często do tej, i nie mogę się nadziwić, w jaki sposób rząd polski, prokuratura postępuje przede wszystkim z rodzinami z ludzi, którzy zginęli. No jest, dla mnie to jest jakieś znęcanie się, to jest coś okrutnego, ale myślę, że poradzimy sobie, że ta prawda musi wyjść na jaw. Cokolwiek by zrobili, oni się panicznie boją. Ja tak wnioskuję, jak analizuję cały przebieg od samego początku, co robi rząd, co robi prokuratura, jak się zachowują Rosjanie. Bardzo serdecznie pozdrawiam, kłaniam się pięknie, dosyć długo czekałam na połączenie, ale warto było. Dziękuję pięknie, z Panem
Dziękujemy
Bogiem.
Dziękujemy, Pani Jadwigo, z Panem Bogiem.
Dziękuję za wspaniałą analizę tego, co tu nie zostało powiedziane. Pani powiedziała to wspaniale. Wykład, który powinien usłyszeć każdy z Polaków. Być może wtedy dotarłoby do niego to, o sytuacji, w jakiej się w tej chwili znajdujemy. Pora się przebudzić, rodacy. Czas. Gorę, Polska.
Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Już można, czy jeszcze?
Tak, słuchamy panią. Jak pani ma na imię?
Jadwiga, dzwoni Jadwiga z Krosna, z parafii Ducha Świętego z Podkarpacia.
Prosimy, panie Jadwiga.
Księże Michalitów, oczywiście to podkreślam zawsze, to moja parafia. Słucham tak, przeżywam to ogromnie. Przede wszystkim witam, przepraszam, bo jestem tak ogromnie zaabsorbowana tym wszystkim, bo trwa ten ból tych rodzin, który niewyobrażalny jest dla mnie, bo przecież traci się bliską osobę i człowiek tydzień, prawda, parę dni, tydzień, miesiąc, sama traciłam swoich bliskich, to wiem, a tu trwa i coś, co się nie kończy. Ale jest nadzieja i ta nadzieja we mnie powstała w samą rocznicę, w pierwszą rocznicę, kiedy obserwowałam od rana na klęczkach, obserwując wszystkie msze, kolejne, tę wspaniałą, wspaniałe zwycięstwo to było moim zdaniem, już zwycięstwo, dlatego, że kiedy porównujemy mszę, pozwolę sobie, jeśli mogę, porównuję mszę w katedrze świętego Jana Chrzciciela zorganizowaną przez władzę i przewspaniałe kazanie z arcybiskupa Poznania Stanisława Gondeckiego. No to było coś tak wspaniałe, że prezydent z prezydentową, co bardzo bacznie zauważyłam, że bardzo byli niespokojni pod wpływem tych słów. Była to lekcja dla nich wspaniała. Kościół, świątynia nie była napełniona, ale kiedy później, wcześniej jeszcze Wawel oglądałam oczywiście, co było radością dla mnie wielką, że właśnie tam znajdują się, spoczywają prezydent i pani prezydentowa i tablica jest. Byłam na pogrzebie, miałam możliwość złożenia kwiatów w imieniu nawet ojców Bernardynów, także i od nich te kwiaty były także pod Krzyżem Katyńskim. Oglądałam tam wcześniej wystawę i po ten krzyż zawsze chodzę, gdy jestem w Krakowie. Także, że cieszyłam się, że właśnie tam spoczęli, w tym miejscu tak bardzo zasłużonym dla największych, dla najwspanialszych. I to jest już, to jest wspaniałe. Ale już szczytem po prostu właśnie tym tego dnia była msza święta, która była również w katedrze, w archikatedrze, prawda, w świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie byli nasi. Tak pozwolę sobie powiedzieć. I te tłumy wielkie, te wspaniałe tłumy, te sztandary i to było coś tak wspaniałego, że to serce rosło i to widać było. Jeszcze wcześniej konferencja, ta konferencja w sali kongresowej. Te oklaski, to było właśnie wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. No to było podobne tylko do wystąpienia naszego ukochanego drugiego Jana Pawła II, kiedy nieraz nie mógł przebić się przez te oklaski. Teraz właśnie Kaczyński odbierał Jarosław. Także to wszystko razem składa się na to i widząc te tłumy wielkie i świątyni, i poza świątynią, i na placu zamkowym, to musimy mieć przed oczyma. Nie możemy tylko, uważam, ciągle powtarzać ból. Ja rozumiem Pana obecnego, którego serdecznie pozdrawiam, bo tak się zachowałam troszkę właśnie, że witam wszystkich. Oczywiście spóźnione to powitanie, ale czujecie na pewno obecnego ojca i wszystkich słuchaczy, że to musimy podnosić i wyszukiwać to, co już jest dobre, to, co już jest budujące. To właśnie i dużo młodzieży, która była. I to było tak piękne i wspaniałe i te tłumy wielkie na całych placach i tak dalej. Także to było wspaniałe i to świadczy o tym, że naród się budzi. Naród się budzi. Ludzie poprzyjeżdżali, jak były wywiady, które przeprowadzaliście radio. Przepraszam, Maria przeprowadzało, więc naród się budzi, bo przyjeżdża z wielu miejsc i to było nawet więcej jeszcze niż gdy ciała przywożono właśnie tam ze Smoleńska. Wtedy były szpalery, wtedy były kwiaty, wtedy były tłumy, wtedy ludzie przychodzili godzinami i trwali i kobiety w stanie błogosławionym i po nocach, po nocnych zmianach. I trwali bez przerwy, aby oddać ten hołd. Teraz właśnie to było jeszcze więcej. A więc widać tutaj i musimy się z tego ogromnie cieszyć. To musi nas budować. A na końcu tej mojej wypowiedzi pragnę pozytywnej uwagi, to znaczy optymistycznej, pragnę zacytować Juliusza Słowackiego. O Polsko, póki ty duszę anielską będziesz więziła w czerepie rubasznym, póty kat będzie rąbał twoje cielsko, póty nie będzie twój miecz zemsty strasznym, póty będziesz mieć hienę na sobie i grób i oczy otworzone w grobie. zrzuć do ostatka tę płachtę ohydną, tę nędzianiry palącą koszulę, a wstań jak dawne posągi bezwstydne, naga, w styksowym wykąpana mule, nowa, nagością żelazną bezczelna, niezawstydzona niczym, nieśmiertelna. No już chyba tych słów mi nikt nie zaneguje, tak jak niektórym zanegowano. A więc pozdrawiam z całego serca wszystkie rodziny obecnego pana Melaka. Mam was przy sercu, modlę się każdego dnia gorąco i przez cały czas jestem, trwam i wierzę w to mocno, że pomalutku przy Bożej pomocy, bo bez Bożej pomocy nic nie zrobimy, ale widać, że ta krew wylana, ta niewinna krew musi wydać, tak jak kardynał Nagi wtedy w nocy był opuszczony, powiedział, że już jest w zmartwychwstanie naszego prezydenta. Naszego prezydenta, który był gnębiony, wyśmiewany, który był poniżany. I teraz właśnie, wprawdzie nie wiem, czy to było już po, bo tak nie słuchałam, więc nie wiem, czy to było w czasie pogrzebu, to znaczy przybycia, przywiezieniu ze Smoleńska trumien, czy to było teraz, na nawiązaniu do tych właśnie wydarzeń pierwszej rocznicy. Ale właśnie to było wspaniałe, kiedy mówił o to właśnie tak jak Chrystus, zamordowany, już wydaje się wrogom, już koniec, a tu nagle zwycięzca, przychodzi dzień po Wielkim Piątku, przychodzi zmartwychwstany, poranek niedzielny, a więc zwycięstwo to widać. No i naród się budzi, cieszmy się z tego, pozdrawiam wszystkich, wszystkie rodziny z całego serca. No i jeszcze raz powtarzam się, że wysłałam, nie wiem, czy doszły te podpisy, które zebrałam, 280, tam, aby wesprzeć sprawę tej międzynarodowej komisji. A więc to moi parafianie szczególnie i krośniaki, także pozdrawiamy wszyscy, ja w imieniu wszystkich, którzy jesteśmy sercem z wami, pozdrawiam od całego Krosna, od moich ojców Michalitów, księży znaczy, mojej parafii, Ducha Świętego i naszych parafian. Szczęść Boże i głowa do góry, bo myślę, że będzie dobrze. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Jadwigo, szczęść Boże.
Dziękujemy Pani za piękne słowa, pociechy. My też czujemy się w ten sposób, że zwyciężymy. Trzeba być cierpliwym. A co do podpisów, serdecznie za nie dziękuję i polecam jeszcze zbierać te podpisy, bo one w jakiś sposób mobilizują wszystkich Polaków. Są takim zaczynem, który powoduje wybuch entuzjazmu, powoduje policzenie nas wszystkich i w jakiś sposób zjednoczenie.
To o umiędzynarodowienie śledztwa chodzi, tak, panie Andrzeju.
Te właśnie podpisy proszę kierować na adres Andrzej Melak, Warszawa 02 968, ulica Przyczółkowa numer 104. Ojcze, kto wydał wojnę krzyżowi, ten musi się z tym liczyć, że z krzyżem przegra. Bo tak jak 20 prawie wieków temu był jeden krzyż, na którym ukrzyżowano Pana Jezusa. I ten krzyż, symbol cierpienia, śmierci, ale także odrodzenia i nadziei, rozprzestrzenił się w ciągu tych 2000 lat i jest nas zwolenników ponad miliard grubo. Także w Bogu nadzieja i nie są to płonne słowa, ale pewnik, że z Bożą pomocą zwyciężymy. Zwyciężymy na pewno.
Pani Jadwiga właśnie tutaj mówiła o Wielkim Piątku, o poranku Zmartwychwstania. To są tajemnice, które już za chwilę będziemy przeżywali w Triduum Paschalnym. Ale tak, a też jest logika ziarna, powiedziałbym. Ziarno, mówi Chrystus, gdy nie obumiera, zostaje tylko samo. A gdy wrzucone w ziemię obumrze, przynosi plon obfity. I my w ten plon głęboko wierzymy, że to posiane ziarno, ono musi wydać plon, ono musi owocować, ono musi wzrosnąć. Dzięki modlitwie, ale też dzięki działaniu, dzięki odwadze. Nie lękajcie się, to co Pan mówił, prawda? Dzięki wstawiennictwu Jana Pawła II, księdza Jerzego Popiełuszki, przecież ksiądz Jerzy Popiełuszko jest w niebie, jest błogosławiony, upominał się o prawdę, upominał się o chleb, o pracę, o robotnika, o tego prostego człowieka, o którym inni pogardzali zwyczajnie. On z tym człowiekiem był i również będąc błogosławiony, przecież pozostał nadal jeszcze pełniej, jeszcze bardziej. Tak bym powiedział. No i jeszcze, panie Andrzeju, mowa była tutaj o tych dwóch mszach świętych, pani Jadwiga. Oczywiście nie ma tu przeciwstawienia jednej drugiej. Nikt tak też nie myśli i jest tylko pewna analogia, myślę, tutaj też przez panią Jadwigę poczyniona. Choć słyszałem, panie Andrzeju, że na 13, na tę mszę świętą, ludzie nie bardzo byli wpuszczani do kościoła.
Tak, to była msza za zaproszeniami. Proszę Ojca. Dlatego ludzie czuli się w jakiś sposób odrzuceni. Tak jak prezydent. Ze strachu czy z innych przyczyn boi się społeczeństwa, odgradzając się żelaznymi, pancernymi barierkami, tak też władza w katedrze bała się obecności zwykłych ludzi na ofierze mszy świętej. To też jest znak czasu i bardzo wymowny. Na wieczornej mszy świętej, których nikt nie bronił wstępu, a którą odprawiało ponad 30 kapłanów, było faktycznie dziesiątki tysięcy osób wokoło katedry, wokoło placu zamkowego i pobliskich ulic. To był wyraz poparcia i słusznych działań tych, myślę, którzy nie boją się potępienia mediów, nie boją się krytyki, nazywania ich oszołomami, a są tymi, którzy w sposób prosty, zwykły demonstrują swoją obecnością postawę prawdy, nadziei i miłości i wiary. To jest najpiękniejsze, że wśród tych osób obecnych na mszy świętej był przekrój całego społeczeństwa polskiego.
A też, panie Andrzeju, w modlitwie wiernych pamiętam, bo też tam byłem, w ogóle harcerze, piękne zachowanie harcerzy, tak też patrzyłem, no i ręce
złożone
i ci najmłodsi,
księdza, tak.
Dziewczynka z chłopcem w harcerskich mundurach. I zaczynają modlitwę wiernych tak. Mój dziadek był żołnierzem Armii Krajowej. I później piękna modlitwa czytana przez chłopca i dziewczynkę. I ludzie zareagowali bardzo serdecznie i spontanicznie. I jakby nagrodzili, a przypieczętowali tę modlitwę, żeby ona była jeszcze taka mocniejsza i doleciała do Pana Boga brawami. To było też wzruszające bardzo.
Tak. Ojcze, ta młoda dziewczynka, mała dziewczynka, kilkuletnia, nie wiem, czy ona ma 9 lat, ona od początku tych mszy organizowanych o godzinie 19 zawsze z mamą, tatą i babcią uczestniczy w tej mszy. Tata jest fotoreporterem, mama pilotuje tą córeczkę, pomaga jej w tej modlitwie. Mieszkają na Ursynowie i tą drogą też chciałbym im podziękować za piękne wychowanie. To jest taka przedszkole polskości, a może nawet już i uniwersytet, bo nie każdy może tak i nie każdego stać na takie właśnie podejście do dzieci. Niektórzy mówią, jeszcze za małe, jeszcze nie dorosło. Nieprawda. Jak się nauczy za młodu, będzie w sercu i będzie zawsze potrzeba obcowania z Bogiem w takiej bogobojnej atmosferze i w atmosferze patriotycznej.
Ciekawe, że edukację seksualną mają mieć już trzylatki, a o patriotyzmie to jest zawsze za wcześnie, żeby mówić o ojczyźnie.
No, nie jest to popularne słowo, ale
Ale coraz bardziej popularne.
Tak, oczywiście wraca w różnej formie. Wydaje mi się, że oszukana i oczarowana przez pewien moment młodzież wraca do korzeni. Ja kiedyś napisałem taki wiersz i tak może go tu powiem, ojcze. Mhm. Czy wiemy, dokąd idziemy? Czy wiemy, dokąd zmierzamy? Tyle dróg już przeszliśmy, co my dziś z tego mamy. Mamiły nas piękne słowa, hasła sprytnie dobrane, gdy przyszło je wcielać w życie, były zapominane. A miało być tak wspaniale. Jeden drugiemu miał być bratem, jak wykazały przeszłe lata, bywał też czasem katem. Nasze to plecy i ręce wyniosły was na szczyt władzy. Gdy tam już dotarliście, my zostaliśmy zapomniani. Dla nas nie macie dziś czasu, zajęci pracą dla siebie. Powstała władza kolesiów, dobrze wam jest jak w niebie. Wy nie czujecie dziś głodu, was bezrobocie nie tyka. W pogoni dóbr dla siebie zapomnieliście robotnika. Czas już rzucić układy, rozliczyć zbrodniarzy złodziei, byśmy raz jeszcze uwierzyli i nie stracili nadziei.
Andrzej Melak w naszym studio. Za chwilę powiemy sobie dobranoc i podsumujemy to nasze dzisiejsze wielogodzinne spotkanie Polaków. Kwietnia tego roku byłem na rocznicy w Warszawie. Miałem też opaskę biało-czerwoną, panie Andrzeju. Byłem w habicie. Podchodzili ludzie i mówili, wielu znało z radia, z telewizji. Rozpoznawało. Ale byli też tacy, którzy nie znali. I mówią, dziękujemy księdzu, że jest ksiądz z nami, że ksiądz jest z ludźmi. Trochę czułem w tym pewien wyrzut, że nie zawsze ludzie jakby widzą to wsparcie, może z naszej strony ma na myśli kapłanów, pewnie z różnych racji, ale jaka była moja reakcja na to? Tak się odwracałem wtedy, kiedy tak mówili, i zadawałem pytanie, a z kim mamy być? I to powodowało, wie pan, takie wielkie wzruszenie wśród tych ludzi, taka zwykła odpowiedź. Bo z kim mamy być, panie Andrzeju?
Właśnie, ojcze. Kościół na przestrzeni wieków zawsze był ostoją obywateli. Zawsze był blisko ich problemów. Zawsze wspierał w najtrudniejszych chwilach. Był przewodnikiem. I trudno tu powiedzieć i dziwić się temu, że Kościół właśnie były przedstawiciele Kościoła byli właśnie tam wśród ludu. No bo gdzież mieli być? Umknąć do Pałacu Prezydenckiego? Schować się za barierki? Obserwować jako gapi z drugiej strony? Nie, to nie przystoi. Dlatego jesteśmy tak strasznie wdzięczni za tym wszystkim, którzy byli wśród tłumów, kapłani, zakonnicy, którzy dali świadectwo, że tradycje historyczne Polski, które reprezentowali na przestrzeni wieków różni księża, zarówno ksiądz Kadłubek, jak i Piotr Skarga, jak ksiądz Ignacy Skorupka i wielu, wielu innych, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, dający przykład, ksiądz Wacław Karłowicz, nasz przyjaciel świętej pamięci, a także ksiądz Witold Kiedrowski z Paryża i setki, tysiące innych są ostoją, są przewodnikiem dla swych owieczek. Tak musi być. Za to dziękujemy.
Panie Andrzeju, minęła druga, więc weszliśmy już w czas szczególnie poświęcony dla naszych słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Pozdrawiamy państwa serdecznie. Cieszymy się, że są państwo razem z nami, a my możemy być w państwa domach gośćmi. Andrzej Melak od wieczora razem z państwem rozmawiał. Andrzej Melak, który pracuje w Komitecie Katyńskim od wielu, wielu lat, który za Katyń był prześladowany, który wraz z bratem, z panem profesorem Józefem Szaniawskim zakładali Dolinkę Katyńską na cmentarzu Powązkowskim, który założył, jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Katyń 2010, który dalej jest kustoszem prawdy o Katyniu, chce poznać prawdę o Smoleńsku. No i tak sobie rozmawialiśmy z panem Andrzejem. Za to dziękuję, panie Andrzeju.
Dziękuję, ojcze. I to dla mnie było też jedno wielkie doświadczenie, że siew, jaki wykonał ojciec, a do którego ja też w jakiejś małej mierze się przyczyniłem, wyda obfity plon, bo to już było słychać w postaci tych telefonów, które tu napływały. Za to serdecznie dziękuję, szczęść Boże i wielkie dzięki za to, że istnieje Radio Maryja, ta nasza ostoja, tak potrzebna w najtrudniejszych chwilach. Szczęść Boże.
Polecając naszą ojczyznę, panie Andrzeju, pomódlmy się na koniec także za rodziny, za państwa. Macie niełatwo, codziennie jakby też w różnych mediach słyszycie także różnego rodzaju ataki na was dzisiaj niestety. Więc módlmy się za Polskę, za Polaków, za rodziny ofiar katastrofy pod Smoleńskiem i za same ofiary. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko,
módl się za
wszyscy
nami.
Święci Patronowie Polski,
módlcie się za nami.
Bóg zapłaci.